Autor powieści kryminalnych, prywatny detektyw Marcin Silvanow i redaktor do zadań specjalnych Grzegorz Pilat przedstawiają Kryminalne zagadki Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Dziś historia, w której z jednej strony wszystko jest jasne, bo zapadł wyrok skazujący na dożywotnie więzienie. Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że nie wszystko jest w niej jasne. W 2001 roku Mariola miała 23 lata. Po rozwodzie samotnie wychowywała 2,5-letnią córkę, Klaudię. Obie mieszkały w mieszkaniu przy ulicy Jurowieckiej w Białymstoku. Kobieta pracowała w niedużym banku, no i musiała mieć chyba jakieś problemy finansowe, bo z tego, co się dowiedzieliśmy, często pożyczała od znajomych z pracy pieniądze. Kiedy młoda kobieta poznała Jana, starszego o kilka lat mężczyznę, wydawało się, że stanowią dobraną parę. Jan bywał u niej kilka razy w tygodniu, snuł plany na wspólną przyszłość, nawet chciał się z nią ożenić. Wiadomo jednak, że do tego ślubu nigdy nie doszło.
Tak, jak w wielu tego typu sprawach, które tutaj opisywaliśmy, początek zazwyczaj jest taki właśnie niewinny. Rzeczywistość toczy się swoim rytmem. Mamy młodą kobietę, która próbuje jakoś się, powiedzmy, w tej rzeczywistości, w swoim świecie i w życiu ustabilizować, poznaje tego mężczyznę Jana. Ich wspólna historia, można by powiedzieć, kończy się w nocy z 27 na 28 listopada, bo to wtedy Jan spędzi właśnie ten czas z Mariolą, by następnego dnia rana, a więc 28 listopada, pojechać do rodzinnej wsi, gdzie miał pomóc matce w pracach gospodarskich. Tutaj wyjaśnię, jego ojciec chorował na chorobę nowotworową, bardzo dużo czasu spędzał w szpitalu, a tym samym samotna kobieta, która musiała zajmować się ogarnianiem swojego gospodarstwa, wymagała tej pomocy i często wzywała Jana, aby przyjechał i właśnie wspomógł ją w wykonywaniu tych prac. Tak było i tym razem. 28 listopada Jan stawił się w rodzinnej miejscowości, miejscowość Michnówka, i tam pomagał matce. Był widziany przez ludzi, nawet miał w tamtym czasie zdawać też mleko. To bardzo ważne, bo mowa jest tutaj o datach.
A propos dat, 1 grudnia 2001 roku ojciec Marioli zaniepokoił się brakiem kontaktu z córką od 29 listopada. W końcu wraz z drugą córką udał się do mieszkania Marioli, ale było ono zamknięte. Przez balkon sąsiada wszedł na balkon mieszkania Marioli, a stamtąd dostał się do środka. W przedpokoju na podłodze zobaczył ślady krwi, a chwilę później wszedł do łazienki. No i to, co zobaczył, musiało być wstrząsające i wręcz załamujące, bo zauważył w wannie zakrwawione i nagie ciało Marioli, a na ciele jego córki leżała 2,5-letnia martwa Klaudia. Kiedy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że zabójca pozostawił ślady, które zabezpieczono. Jakie to były ślady?
No i właśnie, tych śladów było na tyle dużo, że wydawałoby się, że sprawa powinna być teoretycznie dosyć prosta. Był to ślad zakrwawionej skarpety gdzieś w przedpokoju, to po pierwsze. W ogóle było chyba całkiem sporo krwi na miejscu z tych informacji, do których udało mi się dotrzeć. Zabezpieczono też odciski palców i coś, co jest bardzo ważne, a dzisiaj, 20 parę lat później, to uważam, że mogłoby być nawet i kluczowe, mianowicie włos w zaciśniętej dłoni Marioli. Dodam, że nie był to włos należący do kobiety. Ponadto policjanci obecni na miejscu zauważyli to, że w mieszkaniu nie ma w ogóle śladów walki, a to pozwoliło im wysnuć hipotezę, że Mariola zabójcę do mieszkania po prostu wpuściła, że była to osoba, którą znała.
Policjanci rozpytywali świadków, w tym ojca Marioli, który na pytanie o to, z kim jego córka utrzymywała bliższy kontakt, bez wahania wskazał Jana. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany, no i wydawało się wtedy, że pasuje idealnie do roli zabójcy, bo po pierwsze, to on niedługo przed śmiercią Marioli był w jej mieszkaniu. Poza tym bliscy Marioli mówili, że mężczyzna był dziwny. No ale co to oznacza, że był dziwny? Na czym ta dziwność polegała?
W tym konkretnym przypadku, i tutaj podkreślę, że według tych informacji, na których bazujemy, ta dziwność Jana miała się przejawiać w tym, że mężczyzna był raczej typem samotnika, unikał kawy, alkoholu, herbaty. Czy to jest wystarczające, aby stwierdzi, że ktoś jest dziwny? A być może wśród tych, którzy tych substancji używają, tak. Natomiast czy obiektywnie jest to ktoś dziwny? Zostawia to ze znakiem zapytania.
No i w tym momencie w śledztwie pojawiły się pierwsze problemy. Okazało się, że Jan ma niepodważalne alibi. Wracamy do tego, o czym mówiłeś. Śledczy uznali, że do zabójstwa miało dojść 3 dni przed znalezieniem ciał, ale w tym czasie Jan przecież był w rodzinnej wsi, co potwierdzili nawet jego sąsiedzi. A poza tym zdawał mleko do mleczarni i tam też był widziany. W związku z tym te alibi faktycznie było bardzo, bardzo mocne.
Ale jeszcze można je w jakiś sposób, nawet stosunkowo łatwiej, próbować podważać, ponieważ jednak mówimy o zeznaniach. Jeżeli chodzi tutaj o jakiś przedział czasu, czyli o określanie dat, Łatwo je podważyć, ale przecież na miejscu, jak powiedzieliśmy, były zabezpieczone ślady i co się okazało? Żaden z tych śladów nie należał do Jana. Śledczy mieli potężną zagadkę, co z tym faktem zrobić. Ten Jan był takim naturalnym kandydatem do określenia go mianem sprawcy, mianem podejrzanego. Pamiętajmy też o jednym fakcie, o którym nie wspomnieliśmy. To mniej więcej w tamtym okresie, kilka miesięcy wcześniej, zresztą bardzo, bardzo blisko ulicy Jurewieckiej, została zaatakowana młoda pielęgniarka, której sprawę zresztą też tutaj omawialiśmy, która to w wyniku tego ataku po kilku miesiącach zmarła. Wyobrażam sobie, że ta sytuacja, wtedy jeszcze przecież nierozwiązana, powodowała ogromną presję społeczną. A tutaj jeszcze mówimy dodatkowo o śmierci bardzo małego dziecka, więc domyślam się, że śledczy czuli nie lada presję na to, aby tego zabójcę jak najszybciej schwytać.
Policjanci na różne sposoby próbowali skłonić Jana do przyznania się, ale ten cały czas stanowczo zaprzeczał, aby miał coś wspólnego ze śmiercią Marioli i jej córki. Śledczy przyjęli, że motywem zabójstwa kobiety była zazdrość, a dziecko zginęło jako świadek, które po prostu mogło rozpoznać zabójcę. Ostatecznie w kwietniu 2002 roku Jan opuścił areszt, a w marcu 2003 roku prokuratura wycofała zarzuty wobec Jana. Mogłoby się wydawać, że to jest koniec tej historii, ale jednak rodzina Marioli postanowiła walczyć o sprawiedliwość i walczyć o prawdę, co jest absolutnie zrozumiałe.
W ogóle się temu nie dziwię. Ukaranie sprawcy jest taką logiczną konsekwencją każdego przestępstwa, nie tylko zabójstwa, ale tutaj, kiedy mówimy o śmierci dla rodziców dziecka i wnuczki, to jest to tak dramatyczne przeżycie, że oczekiwanie tego, że sprawca zostanie i ujęty, i ukarany, jest, tak jak powiedziałeś, całkowicie naturalne. Dlatego wnioskowali, aby to śledztwo wznowić i tak się faktycznie stało.
Do sprawy włączył się nowy prokurator. Sporządzona została też opinia biegłego psychologa, który miał stwierdzić, że Jan nienawidzi kobiet, a do tego ma skłonności sadystyczne. W procesie Jan odpowiadał z wolnej stopy. We wrześniu 2005 roku po postawieniu mu zarzutu zabójstwa został uznany winnym i skazano go na dożywocie. Jednak mimo tego skazującego wyroku zaczyna się pojawiać wręcz taka lawina różnych niewyjaśnionych do końca sytuacji, różnych niewyjaśnionych, a może bardziej niezrozumiałych poszlak.
W tym opisie całego śledztwa brakuje czegoś, co się w taki sposób logiczny nasuwa, mianowicie chociaż hipotetycznego typowania potencjalnie innych sprawców niż Jan. Można by założyć, całkiem chyba logicznie i sensownie, że Mariola spotykała się, czy utrzymywała jakiekolwiek kontakty nie tylko z tym Janem, więc może warto byłoby przyjrzeć się właśnie innym znajomościom. I tutaj w artykułach opisujących tę sprawę pojawia się tajemniczy mężczyzna o imieniu Wojciech. Tajemniczy z kilku powodów, ponieważ mężczyzna podobno śledczym stawiał opór, w jaki sposób uciekał od tego, aby zbadano jego odciski palców. To jest pierwsza rzecz. Druga, jego narzeczona miała znaleźć w jego portfelu zapiski, w których to szczegółowo było właśnie rozpisane, to, co robił na 3 dni przed znalezieniem zwłok. Mało tego, w samym mieszkaniu Marioli znaleziono butelkę wódki. I tutaj, co ważne, był to podobno ulubiony gatunek tego właśnie Wojciecha, a sam mężczyzna niedługo po odnalezieniu zwłok Marioli miał wyjechać z kraju.
A to nie jedyna rzecz, która po skazaniu Jana zaczęła niepokoić nawet opinię publiczną, bo okazuje się, że niedługo przed wyrokiem jedna z biegłych miała wydać oświadczenie, w którym informowała o naciskach w zakresie określenia daty śmierci. Ponadto biegła miała wskazywać, że przyczyna śmierci Marioli i jej córki była inna niż wskazana w akcie oskarżenia. Według biegłej obrażenia na ciałach ofiar wskazywały, że napastnik był leworęczny, a Jan był praworęczny. Ciekawe też w tym kontekście są zeznania jednej z sąsiadek Marioli, która mówiła, że 29 listopada 2001 roku, a więc w czasie, kiedy Jan był na pewno już w rodzinnej wsi, słyszała ona dochodzący z jej mieszkania dźwięk upadania jakiegoś przedmiotu oraz płacz dziecka. No i w naturalny sposób pojawia się pytanie, czy te wszystkie fakty, o których teraz mówimy, nie skłoniły śledczych do tego, żeby raz jeszcze porządnie przyjrzeć się sprawie?
Na tę chwilę nie mamy takich informacji, natomiast wiem, że niezależni i dziennikarze, i prawnicy w jakiś sposób próbowali, czy wciąż chyba nawet próbują pomóc skazanemu Janowi. Wiem też, że próbowali poruszać jakieś kolejne instancje, bo w ich przekonaniu mężczyzna jest niewinny, no ale jak do tej pory okazuje się to bezskuteczne, a Jan cały czas siedzi w więzieniu.
Mimo wszystko wciąż jeszcze pojawiały się inne opinie na temat Jana. No na przykład na rozprawie przed sądem apelacyjnym zeznawał mężczyzna, który miał przebywać w areszcie z Janem. Miał on mówić, że w nocy Jan budził się i mówił, że zabił Mariolę i Klaudię i nikt mu tego nie udowodni, a inny współosadzony miał temu zaprzeczać. mam wrażenie, że tak zagadkowej sprawy jeszcze w kryminalnych zagadkach Podlasia chyba nie omawialiśmy.
Faktycznie, no były takie sprawy, w których można by powiedzieć zero-jedynkowo, no chociażby jak ta sprawa z lat 70. z Augustowa, gdzie w zasadzie wszystko zostało udowodnione, sprawa zakończyła się skazaniem, a tutaj mamy tych znaków zapytania, przynajmniej według tych materiałów, do których mamy dostęp, tych znaków zapytania no jest bardzo dużo. Jednocześnie mamy mężczyznę skazanego. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ta sprawa jest co najmniej zastanawiająca.
Kryminalne zagadki Podlasia.